W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Kochani, rozpoczynamy rekolekcję, specjalny czas łaski. Jest to taki moment, kiedy, tak powiedziała święta siostra Faustyna Kowalska, Pan Bóg daje nam łaskę konkretną, jedyną, niepowtarzalną na ten czas, na tę godzinę, na godzinę 9:05. Pan Bóg dzisiaj chce dać wam łaskę po to, abyście z tej łaski skorzystali. Siostra Faustyna oczywiście była realistką i Pan Jezus też jest realistą i mówi, jeżeli nie skorzystasz z tej łaski, to Pan Bóg da ci inną, ale ta zostanie już stracona. Kochani, zanim przyjechałem do was na parafię, zanim przyjąłem to prowadzenie tych rekolekcji, pamiętam taki moment, kiedy ksiądz właśnie Paweł powiedział, żeby poprowadzić, zgodziłem się z radością, ale za chwilę, gdy się rozstaliśmy, gdy pojechałem do siebie, pojawił się w sercu jakiś niepokój. Przed tymi rekolekcjami w mojej parafii, pochodzę z parafii, jestem na parafii pod Radomiem, pojawiła się wielka walka, wielki trud. Zastanawiałem się dlaczego. Kochani, z reguły nie mam problemów z mówieniem do ludzi. Znaczy w tych kontaktach międzyludzkich nie mam problemów. Ale o godzinie 7 rano myślę, że dużo osób, które wyszły z kościoła, powiedziały: Boże mój kochany, kogo ten ksiądz Paweł przysłał? A to jest działanie złego. Zły chce człowieka zniechęcić. Przyjechał jakiś młody ksiądz, nie wiadomo skąd, co on tam nam powie, co on będzie do nas tutaj mówił. Może mamy swój świat, swoje kredki, swoją mądrość. Kochani, takie opowiadanie na początek. Ksiądz głosi rekolekcję, widzi, że w pierwszej ławce siedzi mężczyzna, obok siedzi dziecko. I widzi, że ten człowiek zasnął. Ksiądz podchodzi do dziewczynki i mówi: o, kto to jest dla ciebie? Dziadek. To obudź dziadka. A to dziecko mówi do księdza: jak se ksiądz go uspał, to niech se go ksiądz teraz budzi. Nie wiem, czy was uśpię. Wiem, że ksiądz Paweł homilie mówi też takie z mocą i długie. Ja mam nadzieję, że ograniczę to mówienie tej homilii do tego minimum. Na poprzedniej mszy świętej starałem się trzymać kartki, ale widzę, że jednak Duch Święty tego nie chce. Chcę, żebym do was przemówił słowem żywym. Coś tam z kartki może odczytam, ale będę starał się do was mówić, patrzeć na was. Wy też się na mnie patrzcie. I mam nadzieję, że nie zaśniemy. Ksiądz Alessandro Pronzato powiedział: jeżeli na homiliach ludzie śpią, to należy kogo obudzić? Księdza. Jak was uśpię, obudźcie mnie. Nie wiem, zagwizdajcie. Tutaj jeden z ministrantów ma, to jeszcze nie homilia, nie licz czasu. Jesteśmy umówieni, że ma mi dać znak, że za długo mówię, chociaż zegarek tutaj jest, ale czasami. Kochani, rozpoczynamy rekolekcję, czas łaski. Błagam was, złóżcie na tym ołtarzu swoje życie, swoje problemy, kłopoty, to wszystko, co was przerasta, co powoduje, że wasze życie staje się miałkie, takie powierzchowne. Stańcie przed Panem Bogiem dzisiaj z całym swoim bagażem życia, z radością, ze smutkiem. Poruszcie swoje serca albo pozwólcie Duchowi Świętemu, żeby poruszył wasze serce. Żeby to Boże serce, które przecież w was też jest, bo tu macie serce stworzone na obraz i podobieństwo Boga, tętniło na co dzień Bogiem. My często mówimy o Ewangelii, a ja chciałbym, żebyśmy podczas tej rekolekcji nie tylko mówili o Ewangelii, ale Ewangelią żyli. Żeby w nas było wypisane to Boże Słowo. Owoce płynące z tej przenajświętszej ofiary składam Bogu, prosząc Go o Jego, o radość wieczną, chwałę nieba, oglądanie Boga twarzą w twarz dla Zbigniewa Podgórskiego i ojca Stanisława. Uznajmy przed Bogiem swoją grzeszność, nie grzechy, ale to, że jesteśmy grzesznikami.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli już nie powstaną, zgaśli jak knotek, zostali zmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawiam się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę tę drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody, rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud, wybrany lud ten, który sobie utworzyłem. Opowiadać będzie moją chwałę. Oto słowo Boże.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmienia strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzłem się ze wszystkiego i uznaję to za śmierć, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Chrystusa, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodobając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.
Amen. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesza jest napisane, aby takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od najstarszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca w środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Veni, Creator Spiritus, usiądźmy. Umiłowani Chrystusie, siostry i bracia, gdy otworzymy Stary Testament w języku oryginalnym, gdy znamy ten język, to zobaczymy, że pierwsza literka, która pojawia się w Starym Testamencie, brzmi bet. Dla kogoś, kto zna język hebrajski, to zaraz w tym słowie bet, w tym wyrazie bet, usłyszy słowo domu. Tak to jest, kochani, w Piśmie Świętym, że Pismo Święte jest dla nas domem, jest tym tą szczególną przestrzenią, gdzie wchodzimy, powinniśmy się dobrze czuć, gdy mieszkamy, to wiemy, gdzie co leży. Dlatego, kochani, taka zażyłość ze Słowem Bożym jest dla nas bardzo ważna. Skoro pojawia się bet, czyli dom w Piśmie Świętym, na początku czytania Słowa Bożego, to tak ma być, tak mamy żyć z Pismem Świętym, tak mamy przebywać z tym Bożym Słowem, jakbyśmy byli w domu. Dlatego, kochani, dzisiaj Kościół daje nam bardzo ciekawy tekst z Ewangelii według świętego Jana. Dzisiaj nam mówi o dobrej nowinie w wydaniu świętego Jana i w tę piątą niedzielę słyszymy opowieść dosyć taką ciekawą, dziwną. Bardzo dziwną. Dlatego, kochani, spróbujmy się odnaleźć w tym tekście. Bardzo często jest tak, że my te teksty znamy, ale też bardzo często jest tak, że sobie mówimy: no Boże mój kochany, kobietę cudzołożną przyprowadzili do Jezusa, no i co? A ja nie cudzołożę. Co takie głupoty tam będę dzisiaj słuchać? Może dzisiaj nie do mnie to Słowo Boże. Jednak spróbujmy, kochani, odczytać to, co dzisiaj Jezus na początku naszych rekolekcji przygotował dla nas w sposób szczególny, wyjątkowy. A zatem dzisiaj na ławie oskarżonych niejako, jak to wyczytujemy z tej dzisiejszej Ewangelii, siada kobieta cudzołożna, kobieta, która dokonała grzechu, która złamała przepisy prawa, które zostały zapisane w Starym Testamencie. Obok tej kobiety zasiada na tej ławie oskarżonych Jezus Chrystus ze swoim orędziem miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Skoro jest ława oskarżonych, to też musi być ktoś, kto oskarża. Ten, kto szuka, drąży i gdzieś tam szuka dziury w całym, są to uczeni w piśmie i faryzeusze. Są to właśnie ci, którzy zgłębiają Pismo Święte, ci, którzy żyją z Pismem Świętym na co dzień, ci, którzy są jakimś wyznacznikiem, kimś ważnym. To nie ktoś, kto nic nie miał wspólnego z Pismem Świętym i z Bogiem. To ten, który w sposób perfekcyjny znał Pismo Święte. Taki ktoś przychodzi, żeby wystawić Jezusa na próbę i mówi, złapaliśmy tę kobietę cudzołożną. Wyobraźmy sobie, Jezus z mocą głosi Słowo Boże, mówi coś pięknego, coś wartościowego i ktoś mu przerywa to Boże Słowo, ktoś mu przerywa tę katechezę, uczeni w piśmie i faryzeusze i przyprowadzają i ciągną za sobą kobietę, którą co dopiero złapali na cudzołóstwie. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę i postawili ją na środku, żeby ją wykpić. I mówią, Jezu, prawdopodobnie jesteś Mesjaszem, tak mówisz, jesteś prorokiem, ty nas tutaj pouczasz. I pismo Starego Testamentu, Księga Powtórzonego Prawa, mówi, że takie trzeba zabić. Z takimi to lepiej, żeby nie mieć nic wspólnego. No dobrze, a ty co mówisz? I kochani, wyobraźmy sobie, że my przychodzimy na te rekolekcje, że nas przyprowadzają na te rekolekcje, ktoś nas zmusza, żeby tutaj być. Przychodzimy z tym swoim grzechem, albo może my przychodzimy z oskarżeniem drugiego człowieka i spotykamy po tej drugiej stronie Jezusa Chrystusa, który słysząc te oskarżenia, co robi? Skłania się, bierze palca i na ziemi czyni coś. Coś tam pisze. Egzegeci, naukowcy starali się doszukać, co tam Pan Jezus napisał. Każdy z nas prawdopodobnie chciałby odczytać te słowa, które tam Jezus, jakieś ślaczki zrobił. Co On tam napisał? Niektórzy naukowcy mówią, że pisał imię tego kochanka, z którym złapali. Notabene kochanka nie przyprowadzili. Niektórzy mówią, że Jezus pisał przykazanie, nie cudzołóż. Jeszcze inni powiedzą, że Jezus pisze przykazanie, nie zabijaj. Może pisał grzechy tych oskarżycieli. Tyle jest odpowiedzi oskarżających, ile jest podłości w człowieku i w nas. Ale chciałbym, abyśmy sobie wyobrazili, że Jezus Chrystus po pierwsze czyni wielką kreskę. Kreska, która oddziela tych, którzy przyszli z oskarżeniem, od Jezusa. Jezus, kochani, tym gestem pochylenia się ku ziemi i uczynienia tej kreski oddzielającej mówi, ja nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Nie chcę mieć nic wspólnego z tą prawdą, którą wy głosicie. Ja nic nie chcę mieć. Nie wciągajcie mnie w tę przestrzeń oskarżenia. Nie wciągajcie mnie, bo ja tak nie myślę. Bo ja tak nie chcę. Kochani, dzisiaj bardzo wielu chrześcijan stara się być lepszymi niż Jezus Chrystus. Bardzo często my, chrześcijanie, szukamy winy grzechów u drugiego człowieka i go oskarżamy, uderzamy w niego z taką lubością, że hej. Ale Jezus, kochani, czyniąc ten znak na ziemi, chciał nam powiedzieć, że chce przekazać Boże miłosierdzie. Że On chce zejść z tego poziomu oskarżenia trochę niżej. Że to nie jest ta forma rozmowy. On tego nie chce. Jemu to się nie podoba. On chce z tego zrezygnować. Kochani, Jezus w odpowiedzi na to przyprowadzenie kobiety, która dokonała jakiegoś grzechu, mówi do faryzeuszów i uczonych w piśmie, kto z was jest bez grzechu, niech rzuci, niech zabije. Podczas rekolekcji, ale myślę, że to u was, kochani, tak na co dzień też jest w parafii, że musimy sobie przypomnieć tę prawdę, że jesteśmy grzesznikami. I może chyba najbardziej o to chodzi w czasie rekolekcji, w czasie bycia w tej przestrzeni Kościoła, żeby sobie przypomnieć, że jesteśmy grzesznikami. Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. W Księdze Powtórzonego Prawa, kochani, w 17 rozdziale, 7 wersecie jest opis, który nakazuje osobie, która widziała grzesznika, która widziała grzech, żeby wziąć kamień i pierwszy rzucić w tę osobę. Niejako prawo ze Starego Testamentu mówiło, widziałeś, to masz obowiązek rzucić. A Jezus, kochani, gdy spotyka się z tą kobietą, która dokonała grzechu, chce zrobić rewolucję, wielki przewrót, można powiedzieć przewrót kopernikański. Bo wtedy Jezus mówi, nie pierwsi mają być ci, którzy widzieli, nie pierwsi mają być ci, którzy wiedzą o grzechu, ale oskarżać mogą wyłącznie ci, którzy nie mają grzechu. Kochani, ja wiem, że na rekolekcjach fajnie byłoby, żeby ksiądz powiedział tu, tu, tu i tu jest grzech. Żeby wyjął tablicę i napisał, kto ma takie grzechy, fajnie, wpisujemy się. To jest taka najłatwiejsza tradycyjna wiara i podchodzenie do Pana Boga. Powiedział, aha, to jest grzech, okej, fajnie, idę do spowiedzi, się spowiadam. Ale to nie jest tak, kochani. Jeżeli człowiek nie czuje wewnętrznego bólu, jeżeli człowiek nie czuje, że Jezus Chrystus jest jego przyjacielem, jeżeli człowiek nie czuje tej bliskości z Panem Bogiem, to chociażbyśmy tutaj powiedzieli przepisy prawa i wypisali grzechy, to ktoś by może odhaczył, poszedł do konfesjonału i co dalej? Nic by nie było. Dalej byśmy chodzili z tym samym grzechem. Kochani, Jezus Chrystus dzisiaj chce nam powiedzieć z tej perspektywy tego spotkania z tą kobietą cudzołożną, że bardzo ważne jest utożsamienie się z grzechem, utożsamienie się z grzesznikiem, że każdy z nas jest grzesznikiem, że każdy z nas prawdopodobnie do końca życia będziemy grzesznikami. Bardzo mi się podoba definicja świętości, którą podaje ojciec Pio, że człowiek święty to grzesznik. Święty to grzesznik, który nie zgadza się ze swoim grzechem. O to chodzi w świętości, moi kochani, i o to chodzi w rekolekcjach, i o to chodzi w tym byciu w Jezusie Chrystusie, żeby się nie zgadzać na swoją miałkość, na swój grzech. Nie zgadzać się to znaczy przychodzi do Jezusa. Przychodzi do Jezusa z radością, z otwartością, z zawierzeniem. To staniecie przed Panem Bogiem z całym swoim światem. Ta kobieta, kochani, w swoim życiu spotykała się z dwoma rodzajami spojrzenia. Spojrzenie, które się nazywa pożądanie. Mężczyźni na nią patrzyli tak, żeby ją zjeść. Ale też w swoim życiu spotkała się z takim spojrzeniem, które się nazywa oskarżenie i osąd. Kochani, my bardzo często szafujemy tym Bożym Słowem i też szafujemy Bożą łaską, bo jesteśmy chrześcijanami. Ale jakie jest twoje spojrzenie w twoim życiu, w twojej codzienności? Jak ty patrzysz na swoje dzieci, na swojego męża, na swoją żonę, na dziadków? Jak patrzysz? Czy patrzysz z takim wyrzutem sumienia? Czy patrzysz z takim oskarżeniem? Czy patrzysz na drugiego człowieka, bo on ci jest potrzebny? Bo masz z tego korzyść. Czy może patrzysz na człowieka tak, jakby w ogóle nie istniał, w sposób obojętny? Jakie jest twoje spojrzenie? Bo dzisiaj Jezus Chrystus popatrzył na tę kobietę inaczej, na faryzeuszów i na tę dyskusję oskarżenia i uderzenia drugiego człowieka nie patrzył. Wolał skłonić głowę na dół. I tak może czasami trzeba robić w życiu. Nie patrzeć na te grzechy człowieka, na to wszystko, na ten brud. Może trzeba czasami głowę schylić i powiedzieć, mamy jednego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ale Jezus Chrystus uczy nas spojrzenia miłości, miłosierdzia. Jezus Chrystus patrzy na kobietę cudzołożną i mówi, nikt cię nie potępił? Kochani, wyobraźcie sobie, że ona nie była pewna. My dzisiaj z perspektywy tego Pisma Świętego, które znamy, to wiemy, że nie została ukamienowana. Ale gdybyśmy nie znali tego tekstu i byśmy tak po kolei wczytywali się w każde z tych słów, kiedy to tę kobietę gdzieś tam wyrwali, ciągną ją jak psa, rzucają o ziemię, przyprowadzają i ta kobieta patrzy na jakąś mężczyznę i oczekuje, co on powie. A jak powie, że rzeczywiście trzeba zabić. Kochani, my bardzo często w naszym życiu stosujemy prawo Starego Testamentu. Gdy Pan Bóg stwarzał człowieka, to wziął proch ziemi, ulepił ten proch ziemi. Ten proch ziemi jest delikatny. Ale obok tego prochu ziemi, ziemia też jest żyzna, ona produkuje coś pięknego. A dzisiaj jeszcze nam ewangelista Jan mówi, że obok tej ziemi są jeszcze kamienie, twarde, jałowe, którymi bardzo rzucamy w drugiego człowieka. Kochani, każda myśl niesprawiedliwa, każdy osąd niesprawiedliwy, ale może i nawet sprawiedliwy, bo czasami mamy w cudzysłowie prawo do tego, żeby drugiemu człowiekowi powiedzieć, co o nim myślę. Każde słowo, które w jakiś tam sposób zbijamy w kamień i które uderza w drugiego człowieka, to my później chcemy, żeby ten mąż był lepszy, przepijany, to krzyczymy na niego, to dziecko, żeby było lepsze, krzyczymy na tego młodego, tą młodą istotę i chcemy, żeby ten człowiek był lepszy. To, kochani, gdybym wziął taką cegówkę i bym uważał, że tak bym zaczął rzucać w was, to tak po tych 50, 40 czy tam 100 cegłówkach, to ciekawe jestem, czy byście dalej żyli. A my chcemy, żeby człowiek duchowo żył dalej. Chociaż dostał wiele razy jedno słowo, drugie, jeden kamień. Zawsze to się zaczyna od pierwszego kamienia. Dlatego Pan Jezus mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. Niech pierwszy rzuci, niech się odważy, jeżeli jest bez grzechu. Kochani, dzisiaj w tym tekście bardzo widzimy Boże miłosierdzie i Bożą miłość. Jezus nigdy nie był i nie będzie tolerancyjny wobec grzechu. To jest prawda. Jezus, jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, nie minimalizuje powagi grzechu, bo mówi do kobiety, idź, ale od tej chwili proszę cię, nie grzesz. Nie grzesz. Ale nie powiedział to Jezus z takim wyrzutem sumienia, który by powodował, że ona się źle poczuła. On to powiedział jej z taką troską i miłością, że uważaj na siebie. Błagam cię, uważaj na to, co robisz. Żebyś żyła, radowała się. Kochani, Jezus nie minimalizuje powagi grzechu, ale ratuje grzesznika. Chodzi tutaj o pewną równowagę. W Księdze Wyjścia, gdy naród izraelski wyszedł z niewoli egipskiej i mieli złożyć, dostać od Mojżesza dekalog, gdy oczekiwali na przyjście Mojżesza, znudziło się im to czekanie. Wtedy po kilku dniach Mojżesz zszedł i zobaczył, że ci, którzy opuścili Egipt, ulali sobie cielca, bożka, któremu oddawali cześć. Pamiętacie, jak zareagował Mojżesz jako człowiek? Rozwalił te tablice kamienne o tego cielca. Później kazał przetopić tego cielca i kazał wypić tę wodę. Kochani, gdy stajemy wobec Jezusa, to te grzechy, które wyznajemy, one rzeczywiście znikają, ich nie ma. Ale zostaje grzesznik. Pan Jezus za wszelką cenę będzie chciał powiedzieć: przyznaj się do każdego grzechu, nawet najgorszego. Ale pamiętaj, że ja będę za wszelką cenę walczył o ciebie, żeby cię ocalić. A zatem w twoim życiu, siostro i bracie, chodzi o tę równowagę, którą musimy się nauczyć zachowywać, żeby zawsze, bez wyjątku, potępiać grzech w sobie. Nie w drugim człowieku, ale w sobie. Walczyć nieugięcie z grzechem, który jest we mnie. Ale zawsze musimy uczyć się kochać grzesznika. Zawsze musimy walczyć o grzesznika. Miłosierdzie, kochani, które dzisiaj Jezus nam proponuje w tej dzisiejszej Ewangelii, dla niektórych może być rozumiane jako słabość. No bo przecież my bardzo lubimy, jeżeli człowiek zgrzeszył, to ja mu muszę wyrównać. Że może jest to zachęta do grzechu. No jak to? No, skoro zgrzeszył, to on musi dostać po głowie, żeby poczuł, żeby więcej nie grzeszył. Kochani, miłosierdzie, które dzisiaj nas uczy Jezus, to coś, co trzeba sprawować z wielką ostrożnością, tak jak pewne niebezpieczeństwo spożycia lekarstwa. Dzisiaj niektórzy uważają, że miłosierdzie to musi być takie odmierzone, wymierzone, że musisz spełnić pewne wymagania. Jeżeli spełnisz, to miłosierdzie otrzymasz. Jeżeli zmienisz rzeczywiście swoje postępowanie, to wtedy Pan Bóg cię będzie kochał. Kochani, miłosierdzie uwarunkowane. Miłosierdzie, które stawia granice, które stawia pewne warunki, to już nie jest miłosierdzie. Miłosierdzie, aby było miłosierdziem, musi przejawiać się w absolutnej, totalnej bezinteresowności. Wolna od jakiejkolwiek kalkulacji. I to rzeczywiście ktoś sobie pomyśli, a to będę grzeszył, to mi Pan Bóg przebaczy. Kochani, my musimy wejść w głębie tego Bożego orędzia miłosierdzia. Kobieta, o której dzisiaj słyszymy, odczuła dopiero skruchę wtedy, gdy spotkała się z miłosierdziem, szacunkiem i miłością. Jakże bardzo często w naszym postępowaniu więcej jest palca tego gestu, który uderza, który mówi: tak nie wolno. A jak mało jest gestów miłości, miłosiernej, pochylenia nad drugim człowiekiem. Może Jezus Chrystus na tej ziemi napisał do ciebie w pierwszym dniu: ucz się patrzeć na drugiego człowieka inaczej. Może napisał: szafuj miłością miłosierną. Może napisał: nie oceniaj drugiego człowieka. Może napisał: popatrz w siebie. Co ty odczytasz na tej ziemi? Kto zasnął? Do góry ręka. Jak za długo, to mówcie. Słyszałem, jak ministrant chrząkał, no ale cóż, to było za wcześnie, chyba żeby wylądować. Kochani, siądźcie jeszcze, głoszenia chyba muszę odczytać. A zatem rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne i szkolne. Program jest podany, kochani, w gablocie na naszej stronie internetowej. Serdecznie Was zapraszam do udziału w tych rekolekcjach. Może coś nowego, odkrywczego nie powiem, ale to jest tak, jak w naszym życiu mamy też nic odkrywczego w grzechach. Zawsze to samo, to może działanie Słowa Bożego musi być to samo. Żeby sobie może przypomnieć, może w którymś momencie rzeczywiście otworzyć na działanie i może tak się przejąć, być dobra, już 50. może te rekolekcje wreszcie może zacznę coś zmieniać. Zacznę się uśmiechać na przykład. Bardzo jestem w szoku, pozytywnym szoku. Pochodzę z diecezji tarnowskiej, już zapomniałem po 10 latach pobytu w Radomiu, że cała parafia do komunii chodzi. Pięknie to jest. U nas to chyba, nie wiem, chyba jak umrą, to może wtedy wszyscy będą przed tym Panem Bogiem jakoś przychodzić. W Radomiu tak nie ma. Dlatego się cieszę. Waszą wiarą się karmię. To coś pięknego. Ale jedna uwaga do Was. Nic się nie uśmiechacie. Nie wiem dlaczego. Boicie się mnie? To ja się powinien bać Was. No właśnie, już widzę uśmiech. To znaczy, że ten uśmiech spojrzenia niech będzie w Waszym sercu, żebyście się uśmiechali. Ja wiem, że jesteście do tego zdolni. Bardzo prosimy, aby rodzice dzieci z klasy 0 w miarę swoich możliwości towarzyszyli dzieciom w czasie spotkań w kościele podczas rekolekcji. We wtorek składka przeznaczona na całe rekolekcje. Kochani, od środy msze święte wieczorne będą o godzinie 18:00, adoracja Najświętszego Sakramentu według ustalonego porządku. W piątek zamiast różańca o 17:30 droga krzyżowa. We wtorek o godzinie 18:00 w Podegrodziu młodzież z klasy 3 gimnazjum przystąpi do sakramentu bierzmowania. Prośmy Pana, by napełnił Duchem Świętym, by byli wierni Jezusowi, świadczyli o Jego miłości. W związku z rekolekcjami, które głosi ksiądz proboszcz w Żeleźnikowej, nie da rady uczestniczyć w tej uroczystości. We czwartek od godziny 14 do 17 spowiedź święta w naszej parafii. W czwartek po nabożeństwie wieczornym spotkanie Caritas. W piątek droga krzyżowa na terenie przygotowana przez naszą młodzież. Wyruszamy o 20 spod naszego kościoła. Bardzo prosimy, aby straż pożarna zabezpieczyła przejście i nagłośnienie. Prosimy zabrać ze sobą latarki lub pochodnie. W sobotę przypada uroczystość świętego Józefa, msza święta w naszej parafii o godzinie 9:00, po mszy świętej spotkanie ministrantów i lektorów. Kończy się okres Wielkiego Postu i za tydzień będziemy przeżywać niedzielę palmową męki pańskiej. Podobnie jak w zeszłym roku nie będzie mszy świętej o godzinie 9:00, o godzinie 10:00 uroczysta procesja z palmami, której będzie towarzyszył śpiew naszego chóru parafialnego, później msza święta i tradycyjny konkurs palm. Składka w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na nasze seminarium duchowne w Tarnowie jako jałmużna wielkopostna. W niedzielę palmową, jak co roku, młodzież naszej diecezji spotyka się z księdzem biskupem w Tarnowie. Wyjazd o godzinie 8:00 rano z Podegrodzia. Są jeszcze wolne miejsca na ten wyjazd. Zapisać się można u księdza Jaromira. Związek małżeński zamierzają zawrzeć Waldemar Kałużyński. Zamieszkały w Olszance i Sabina Zasadny. Zamieszkała w Olszance. Zapowiedź druga. Dziękujemy serdecznie rodzicom, które w minionym tygodniu i rodzinom, które sprzątały w tym tygodniu kościół. W tym tygodniu w piątek od godziny 8:00 rozpoczniemy sprzątanie generalne kościoła przed świętami. Bardzo proszę o koordynację sprzątania panią Małgorzatę Piksa, osoby chętne do pomocy, niech się do niej zgłoszą. Bóg zapłać także za wszelkie ofiary, które złożyliście dzisiaj na rzecz parafii w ramach składki gospodarczej. Dzisiaj od godziny 8:00 do 13:00 będzie można dokonać wpłaty podatku rolnego i śmieciowego w remizie strażackiej. Intencje mszalne na nadchodzący tydzień, w poniedziałek 6:30 w intencji naszej wspólnoty parafialnej, o 8:30 w intencji wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników i uczniów naszej szkoły, o 17:00 dziękczynna z okazji urodzin Rafała. We wtorek 6:30 w intencji naszej wspólnoty parafialnej o 17:00 za Katarzynę i Agnieszkę Szabla. W środę o godzinie 18:00 za Janinę i Stanisława Szabla. W czwartek o 18:00 za Helenę i Zdzisława Sasal w rocznicę śmierci Zdzisława. W piątek o 18:00 za Józefa Ząbek. W sobotę o godzinie 9:00 za Józefę Golonka z okazji imienin. I w niedzielę 20 marca o 7:00 za Józefa Kałużyńskiego. O 10:00 za Józefa Rams. I o 15:45 za Stanisława i Petronele Maciuszek i ich dzieci, za Bronisława Jana i syna Bronisława Plata. A teraz, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo na dzisiejszą niedzielę, na czas rekolekcji i na wasze życie.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg miłosierny, Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawi, abyście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa.
Amen.
Chrystus, który umierając na krzyżu, wybawił was od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem bez końca.
Amen.
Wszystkim, którzy go naśladują w jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą